gdyby nie udział w interwencji. Dobrych kilka lat współpracy z programem oswoiło mnie z najbardziej nawet dramatycznymi efektami działań przestępców. Mimo to, co jakiś czas pojawia się zbrodnia bądź seria zbrodni, z którą oswoić się po prostu nie da. Do takich przypadków zaliczyłbym działalność gangu, który napadał na kantory wymiany walut w centralnej i południowej Polsce. Grupa ta, okrzyknięta przez media gangiem kantorowców, nie była związana z polską mafią, ale funkcjonowała jak najbardziej brutalne ekipy Pruszkowa czy Wołomina. Na jej czele stał człowiek, u którego mógłby pobierać lekcje niejeden boss o wiele większej struktury przestępczej. A killerzy, którymi dysponował i których sobie wychował, sieliby na mieście potworny strach. Ich psychikę trudno byłoby przeniknąć nawet doświadczonemu profilerowi. O kantorowcach zrobiło się głośno na początku lutego 2007 roku, gdy napadli na właściciela jednego z kantorów w Piotrkowie Trybunalskim, Wojciecha K. W czasach PRL-u cinkciarza, a w trzeciej RP miejskiego radnego. Generalnie K. był osobą szanowaną, której przeszłość pokątnego handlarza dolarami nikomu w mieście nie przeszkadzała. Ostatecznie nikt nie rodzi się święty, a droga do społecznego szacunku bywa kręta i zawiła. Gdy wieczorem 1 lutego pan Wojciech wysiadał pod domem z samochodu, podszedł doń killer i oddał w jego kierunku 5 strzałów. Ofiara padła na ziemię, a zabójca, na wszelki wypadek, strzelił jej jeszcze 2 razy w głowę. Żona Wojciecha K., która zorientowała się, że dzieje się coś niedobrego, wybiegła na zewnątrz i skierowała się w stronę garażu. Wkrótce po tym, jak dostrzegła zakrwawione ciało męża, straciła przytomność. Zabójca uderzył ją z całej siły kamieniem brukowym. Na szczęście tym razem nie okazał się zapobiegliwy. Sądząc, że kobieta nie miała prawa przeżyć ciosu, nie próbował jej dobić. Tymczasem się pomylił. Wspomniany już Rafał Zalewski opisał tę bulwersującą sprawę w magazynie Śledczy. W artykule Gang, który mordował z zimną krwią, czytamy. Po zabójstwie radnego w Piotrkowie rozpoczęła się burza. Uchodzący za przykładnego obywatela K. zginął bowiem w sposób, który mieszkańcom kojarzył się wyłącznie z gangsterskim kinem. W mieście huczało od plotek. Każdy miał na temat zabójstwa własną teorię. 7 kul za darmo przecież tego nie dostał. Ukazały się artykuły, w których sugerowano, że K. wszedł w zatarg z mafią. Prawda była zupełnie inna, ale i śledczy, i opinia publiczna poznali ją dopiero za jakiś czas. Jeszcze w tym samym miesiącu, pod koniec lutego 2007 roku, kantorowcy uderzyli po raz drugi. Tak samo jak 1 lutego, pogoda była paskudna. Mordercy atakowali zawsze podczas opadów deszczu lub śniegu. Chodziło o to, aby nie było świadków, a przynajmniej żeby widzieli jak najmniej. No i żeby utrudnić zadanie psom tropiącym. Tragedia rozegrała się wieczorem w podkrakowskich Myślenicach, gdzie złodzieje, mordercy, zastrzelili Stanisława P., właściciela kantoru, oraz jego syna Łukasza. Bezwzględność, z jaką działali, zszokowała nawet najbardziej doświadczonych policjantów. Stanisław i Łukasz P. wrócili do domu z utargiem. Młodszy wysiadł z samochodu i szybkim krokiem ruszył w stronę domu. W ręce trzymał torbę z pieniędzmi. Gangsterzy czekali za drzewami opodal. 3 kule w głowę zabiły mężczyznę na miejscu. Niestety kantorowcy nie mieli w zwyczaju zastraszać czy negocjować. Po prostu zabijali ofiarę i zabierali, co chcieli. Stanisław P. próbował wydostać się z auta, żeby ratować syna, ale nie udało mu się. Killer strzelił mu w skroń, mordując na miejscu. Łupem napastników padły 164 tysiące złotych, choć warto podkreślić, że większość ataków, co okazało się w trakcie śledztwa, nie przynosiła im jakiegokolwiek zysku. Po prostu zabijali, zaledwie podejrzewając, że ofiary mają przy sobie większe pieniądze. Wcale nie byli tego pewni. Zalewski w swym artykule przytoczył opinię biegłych na temat sprawców. Napad był perfekcyjnie przygotowany. Niezwykły były też ich umiejętności strzeleckie. Jeden z nich w biegu wystrzelił 8 pocisków. 5 dosięgło celu. To naprawdę niespotykane, wspomina jeden ze śledczych i dodaje. Śmiem twierdzić, że wielu policjantów, a nawet wyszkolonych żołnierzy, nie byłoby w stanie zrobić czegoś podobnego. Dlatego prowadzący tę sprawę policjanci od początku brali pod uwagę możliwość, że w skład gangu wchodzą ludzie ze specnazu, wyszkoleni w Czeczenii i Afganistanie. Za taką wersją przemawiał również fakt, że bandyci byli doskonale uzbrojeni. Dysponowali bronią automatyczną, między innymi czeskim pistoletem maszynowym Skorpion. Hipoteza się jednak nie potwierdziła. Śledczy zaczęli kojarzyć podobne sprawy z nieodległej przeszłości i okazało się, że podobne brutalne napady na właścicieli kantorów zdarzały się już wcześniej. W 2006 roku w Sosnowcu omal nie zginął człowiek, którego bandyci postrzelili w głowę. Sądząc, że nie żyje, odpuścili sobie kontynuowanie egzekucji. W grudniu tego samego roku kantorowcy udali się na gościnne występy w okolice Przemyśla. Tam, w miejscowości Ostrów, zastrzelili właściciela kantoru oraz jego pracownika. Na czarnej liście pojawiały się kolejne miasta odwiedzane przez morderców, choć oczywiście nie wszystkie napady dawało się przypisać grupie odpowiedzialnej za zabójstwa w Piotrkowie Trybunalskim czy w Myślenicach. Gdy wreszcie bandyci zostali zatrzymani, prawda o nich zszokowała opinię publiczną. Otóż na czele grupy stał 47-letni Tadeusz G., plantator truskawek z Radlina, ziemia kielecka. Przykładny mąż i ojciec, człowiek niezwykle poważany przez sąsiadów. Po mokrej robocie wracał do domu i bawił się z dziećmi. To właśnie on stworzył przestępczy biznesplan i dopasował do niego odpowiednich ludzi. Jacka P., który pracował w zakładach zbrojeniowych i umiał przygotowywać i przerabiać broń, tak aby nie można było jej zidentyfikować, oraz Wojciecha W., człowieka z kryminalną przeszłością. To Tadeusz G. wymyślił metodę najpierw zabijanie, potem sprawdzanie. I kazał swoim ludziom strzelać najpierw w klatusie, a potem, aby dobić ofiarę, w głowę. Herszt Bandy oraz Wojciech W. usłyszeli wyroki dożywocia, natomiast Jacek P., który poszedł na współpracę z organami ścigania, 15 lat więzienia. On jako jedyny wyraził skruchę, czego nie dało się powiedzieć o dwóch pozostałych. Podczas procesu oskarżonym udowodniono jedynie 7 zabójstw, choć według prokuratorów liczba ofiar może być o wiele większa i sięgać nawet 40. O ile wiem, śledztwa w tych sprawach trwają. Przypomniano sobie m.in. o zagadkowym zabójstwie popełnionym w Cedzynie pod Kielcami w 1991 roku. Zginęło wówczas troje obywateli Ukrainy, którzy wracali moskwiczem z Polski do domu. Zwyczajni drobni handlarze nigdy nie dojechali do kraju. Śmierć od kul ponieśli dwaj mężczyźni, 40- i 41-letni oraz 24-letnia kobieta, partnerka jednego z nich, która została wcześniej zgwałcona. Wprawdzie jeden z Ukraińców próbował się bronić siekierą, ale był bez szans w starciu z uzbrojonymi w broń palną napastnikami. Po wszystkim zabójcy podpalili auto. Zaalarmowana straż pożarna przybyła na miejsce i dokonała potwornego odkrycia. Przez wiele lat sprawcy tego czynu pozostawali bezkarni, jednak w 2011 roku dokonano analizy DNA śladów biologicznych odnalezionych na ciele kobiety 10 lat wcześniej i okazało się, że tropy prowadzą do Tadeusza G. Wprawdzie szef kantorowców zarzekał się, że wcześniej uprawiał z Ukrainką płatny seks, ale ani prokurator, ani później sąd nie dali mu wiary. Według sędziego mężczyzna zgwałcił tuż przed zabójstwem. W procesie dotyczącym tej konkretnej sprawy plantator truskawek dostał 25 lat więzienia. Uznano bowiem, że z całą pewnością brał on udział w zdarzeniu z 1991 roku. Nie udało się natomiast udowodnić, że to on pociągnął za spust. Lecz niby od czego ma się ludzi, którzy zrobią to bez wahania? Rozdział 11. Szkatuła i Belmondziak. Krwawi bracia. Okoliczności, w jakich zginął Konrad O. Obój, z pewnością jeszcze przez lata będą tematem wykładów w szkołach policyjnych i na wydziałach prawa. Wprawdzie śmierć gangstera od kul nie dziwi nikogo, ale zuchwałość, z jaką w tym przypadku działali killerzy, była w tamtym czasie wręcz porażająca. Konrad O., jeden z wataszków grupy Modlińsko-Nowodworskiej, trafił do warszawskiego szpitala Bieleńskiego po strzelaninie, do której doszło w okolicach stadionu Olimpii Warszawa. Ranny Obój trafił wówczas do szpitala, bo kuracja w warunkach domowych okazała się niemożliwa. Poza tym szpital kojarzył się z miejscem bezpiecznym. Przecież żaden killer nie odważy się na egzekucję w miejscu, gdzie przebywają setki chorych, a przy drzwiach sali z gangsterem trzyma straż uzbrojona po zęby policja, zapewniająca taką ochronę każdemu rannemu w porachunkach bandycie. Jednak wieczorem 18 sierpnia 2004 roku pod drzwiami sali chirurgii urazowej, gdzie leżał Obój w towarzystwie 6 innych pacjentów, nie było akurat żadnego funkcjonariusza. Tuż po 19.30 w pokoju chorych pojawiło się dwóch mężczyzn z twarzami przysłoniętymi kapturami.
Wszyscy pod kołdrę, nie patrzeć!
Krzyknął jeden z nich. 26-letni O nie wykonał polecenia. Cóż, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że właśnie wybiła jego ostatnia godzina, a raczej ostatnie sekundy jego życia. Rozległa się kanonada. Ponieważ jednak killer strzelał z pistoletu z tłumikiem, hałas nie zakłócił szpitalnego rytmu. Wszystko przebiegło w mgnieniu oka i dwaj mężczyźni znikli równie szybko, jak się pojawili. Wyszli z budynku przez piwnicę, pobiegli w stronę parku okalającego szpital, szybko dotarli na ulicę Lindego, a tam wsiedli do samochodu, który wywiózł ich w siną dal. Konrad O., choć reanimowany, zmarł niemal natychmiast. 6 kul, w tym jedna wystrzelona w głowę, zrobiło swoje. Do dzisiaj dręczy mnie myśl, co czuli pacjenci, którym egzekutorzy kazali schować się pod kołdrami. Czy wszyscy wiedzieli, co jest grane? Czy choć jeden z nich miał nadzieję, że za jakiś czas odrzuci okrycie i spojrzy przez okno na zachód słońca? Osoby znajdujące się wówczas na sali z Konradem O. jeszcze długo przebywały pod opieką psychologa. Ale tak czy siak, jestem przekonany, że tego dramatycznego zdarzenia nie zdołają już nigdy wyrzucić z pamięci. Niespełna 2 lata wcześniej odbyła się inna egzekucja, także dokonana na ludzkich oczach. Śmierć 2 mężczyzn, których zabójca wziął na cel w centrum handlowym Cliff przy ulicy Okopowej w Warszawie, widziało około 100 osób. Bar Viking, znajdujący się na 1. piętrze, był miejscem, gdzie chętnie spotykali się gangsterzy ze stolicy i okolic. Na spotkanie z Tomaszem S., pseudonim Komandos, umówili się tam przedstawiciele grupy Mokotowskiej, Artur M. Budyń, Krzysztof B. oraz Artur N. Komandos pojawił się przy stoliku, przy którym siedzieli Mokotowscy i rozmawiał z nimi przez chwilę. Mniej więcej gdy Tomasz S. zaczął się zbierać, w lokalu pojawili się 2 mężczyźni. Od razu wyciągnęli broń i otworzyli ogień. Budyń zginął jako pierwszy. Krzysztof B. próbował uciekać, ale zanim ugodziły go kule, zdołał przebiec zaledwie kilkadziesiąt metrów. Zmarł na miejscu. Przeżył tylko 3 z Mokotowskich, choć i on przyjął kilka pestek na bark. Komandos spokojnym krokiem opuścił miejsce zdarzenia, a następnego dnia już przekazywał śledczym swoją wersję. To był zamach także na jego życie, tyle że killerzy chyba go nie rozpoznali. W każdym razie przeżył. Kto zlecił tę masakrę? Zdaniem Komandosa Szymon K., jeden z bosów grupy żoliborskiej. Bo skoro zarejestrowały go kamery przemysłowe w Klifie, to chyba chciał się naocznie przekonać, że jego zlecenie zostało wykonane bez zarzutu. Choć wersja brzmiała wiarygodnie, policjanci uważali, że Tomaszowi S. nie można ufać. Po latach od wydarzeń na Woli udało się dotrzeć do osoby doskonale zorientowanej w tajemnicach tamtego konfliktu. Była wówczas blisko związana ze wspomnianym Szymonem K. i ma podejrzenie, że wyrok na Mokotowskich wydał ktoś zupełnie inny. A mianowicie niejaki Rafał S., znany bardziej jako Szkatuła. Mój rozmówca, który już od kilku lat przebywa na wolności i dobrze sobie radzi w świecie ludzi uczciwych, pragnie zachować anonimowość. Pozwólmy mu zatem zmienić personalia. Mateusz S.
Powiem ci tak, to dziennikarze zrobili ze Szkatuły wielkiego, charakternego bossa. A to był zwykły, drobny cwaniaczek. Oczywiście z wywaloną w kosmos manią wielkości, który w ogóle nie powinien znaleźć się tam, gdzie się znalazł. Zaczynał od kradzieży samochodów, w tym nawet był niezły, i handlu narkotykami. Prochy sprzedawał dla Mokotowskich, ale szybko im podpadł, bo jako pierwszy zaczął się opłacać Pruszkowskim. Dla Korka był to potworny dyshonor, gdy jego ludzie wklejali działkę Pruszkowowi. Była przecież umowa, że Pruszków się nie wpieprza w interesy Mokotowa. Szkatuła nie miał ani formatu bossa, ani nawet prezencji. Mały, chudy, z trudem wzbudzający respekt. Ale sprzyjały mu okoliczności. Umiał wyczuć, skąd wieje wiatr. I dzięki temu stał się groźnym Szkatułą. Poznałem go w 2001 roku, jakiś czas po zatrzymaniu Mariusza D., przeszczepa. Kiedyś facet zafundował sobie przeszczep włosów. Najwyraźniej nie chciał być łysolem, stąd ksywka. Szkatuła był zaufanym człowiekiem przeszczepa. Można powiedzieć, że terminował w jego grupie, która działała głównie w Śródmieściu i na Woli. Chłopcy jechali naprawdę ostro. Zawijali fury, rozrzucali prochy, wymuszali haracze. Nie chce mi się wierzyć, że przeszczep traktował Rafała jak kandydata na nowego bossa w razie wpadki. No ale jak Mariusz został zawinięty, Szkatuła zaczął wszystkich przekonywać, że przeszczep przekazał mu kierownictwo i że teraz to on musi zadbać o przetrwanie grupy. I wielu w tę bajkę uwierzyło. Przeszczep nie był samodzielnym bosem. Nad nim był Piotrek S., bandziorek. Człowiek blisko związany z Wołomińskimi. I to od niego zależało, czy szkatuła przejmie schedę po Mariuszu. No ale panowie się dogadali i bandziorek namaścił szkatułę. Wsparli go także wpływowi gangsterzy z północnej Warszawy, między innymi Szymon K., ksywka Szymon Złomianek, oraz Dariusz Esz, znany także jako Darek Brudnowski. I interes zaczął się kręcić. Szkatuła potrzebował silnego zaplecza, bo odziedziczył trochę niejasnych sytuacji z czasów przeszczepa, na przykład jakieś nierozliczone prochy, więc konkurencja próbowała go dojeżdżać. Do wrogów Rafała zaliczał się choćby Michał D., Pieprzu, z Ożarowa, z którym grupa Mariusza D. kręciła jakieś lody, ale rozliczała się niezbyt terminowo. Pieprzu był cięty na szkatułę i kilkukrotnie znieważył go publicznie. Jego ulubionym tekstem było: zagrasz w filmie pornograficznym, będziesz wyruchany. Ale Szymon i Darek podjęli się mediacji i jakoś udało się sprawę zblatować. Tyle, że uraz pozostał. Jak ostatnio rozmawiałem ze szkatułą, a było to w 2011 roku, to wciąż pomstował na Pieprza. Inna sprawa, że Michał D. też miał wyjątkowo duże ego i uważał się za wielkiego szefa. W pewnym momencie wydawało mu się nawet, że rządzi na mieście. Ale ktoś ostudził jego ambicje, gdy podczas strzelaniny na Woli wpakował mu parę kulek w kolana. Bez wątpienia D. miał pójść do piachu, ale szczęście było po jego stronie. Nie powiedział wówczas policjantom, kto strzelał. Zapewnił ich jedynie, że porachunki wyrówna sam. A wracając do szkatuły, konflikt z Pieprzem uświadomił mu, że bez silnego zaplecza nie da rady utrzymać się na topie. To wtedy zwąchał się z najostrzejszymi kibicami z Żylety, czyli z trybuny ultrasów Legii. W sumie pracowało dla niego kilkudziesięciu kiboli. Dzięki nim czuł się bezpieczny i ważny. Jak czytam, że kibice służyli mu jedynie do rozrzucania prochów, to śmiać mi się chce. Oni byli także od rozwiązań siłowych. Jeździli na rozkminki i dojeżdżali opornych. Oczywiście była to głupota, bo po co wysyłać do boju kilkudziesięciu facetów, skoro wystarczyłoby pchnąć dwóch ostrych gości ze sprzętem? Ale tak to wtedy u nas działało. Robiło się prymitywne demonstracje siły. Oprócz tych z Legii, do szkatuły dołączyło kilku chłopaków z Żoliborza, takich, którym lepiej było nie wchodzić w drogę. Dzięki nim Rafał S. mógł przejąć kontrolę nad bazarem na ulicy Wolumen, bo on od zawsze był pod Żoliborzem, choć czasem trzeba się było dzielić tortem z Pruszkowem. Szkatuła szybko rozwinął skrzydła i poczuł się na tyle mocny, że przestał odprowadzać działki bandziorkowi, a przecież po to został bosem, żeby przynosić hajs tym na samej górze. Swoim chłopakom też nic nie dawał. A jeśli już, to jakieś ochłapy. Wszystko zagarniał dla siebie. Pazerny był jak cholera. A potem zaczęły się ostre jazdy. Między innymi to, co wydarzyło się w Klifie. Przez lata w mediach obowiązywała wersja, że to był zamach na komandosa, który uratował się cudem. Wyrok na niego zapadł rzekomo podczas spotkania szkatuły, Szymona K. oraz Darka Brudnowskiego. Ale to lipa. Zginąć mieli mokotowscy. Artur M. Budyń, Krzysztof B. oraz Artur N. Jogi. Poradzono sobie z dwoma pierwszymi. Trzeci się uratował. Za wszystkim mogli stać Rafał S. i Komandos. Wprawdzie wielu uważało ich za śmiertelnych wrogów, ale były to tylko pozory. W pewnym momencie panowie bardzo się do siebie zbliżyli i zaczęli robić wspólne interesy. Komandos pożyczył od Budynia i Krzysztofa B. około 200 koła papieru. Oczywiście na prochy i miał spory problem z uregulowaniem długu. A wierzyciele domagali się spłaty. W ogóle konfliktów zdarzało się sporo. Byłem kiedyś świadkiem dziwnej sceny, która rozegrała się w warszawskiej restauracji Chimera. Przy stoliku siedział Komandos i jakiś chłopak. Nagle wchodzi Budyń i B. Podchodzą do ich stolika i Budyń wali chłopaka w łeb. Za co? Pyta młody. Za co? A gdzie jest, kurwa, 10 koła papieru, które nam wisisz? Odpowiada Budyń. Na to chłopak. Przecież wszystko oddałem Tomkowi. Pokazuje na Komandosa. Miał wam przekazać. A ten zaczyna kręcić głową. Widać, że nie wie, co odpowiedzieć i zaczyna kombinować jak koń pod górę. No, faktycznie, coś mi tam dał, ale nie pamiętam, ile tego było i komu się należało. I takich sytuacji było od cholery. Budyń i B czuli, że komandos chce ich przekręcić i zdaje się uznali, że najlepiej go odpalić. Tak więc i komandosowi mokotowscy zaczęli deptać po piętach i wiadomo było, że zaraz rozpocznie się polowanie. A jako, że Mokotów miał też rozmaite żale do szkatuły, Tomek i Rafał zaczęli grać w jednej drużynie. Oczywiście nie znaczy to, że zostali przyjaciółmi na śmierć i życie. Komandos był wariatem, nieustannie na prochach, a Szkatuła chciał go po prostu wykorzystać do wyeliminowania wspólnych wrogów. A potem się zobaczy. Komandos do zabijania był pierwszy. Nie miał żadnych skrupułów i hurtowo słał ludzi do piachu. A potem pozbywał się zwłok tak, że nikt nie mógł ich znaleźć. Czytałem gdzieś, że na przykład zawijał trupa w siatkę i obciążał go płytami chodnikowymi. Klient tonął i nie wypływał. W tym czasie mokotowscy podjęli próbę odpalenia szkatuły. Zasadzili się pod jego domem i czekali. Na szczęście dla Rafała S. ostrzegł go Grzegorz K., ksywka Kolarz. Zresztą zaufany Andrzeja H., Korka. Więc tym razem obyło się bez rozlewu krwi. Kiedyś Szkatuła mi powiedział: wiesz, nie chciałbym się dostać w ręce Budynia i B., bo zanim mnie odjebią, to trochę pocierpię. Operacja w klifie została dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Komandos podszedł do stolika, porozmawiał z mokotowskimi, po czym się oddalił. Wtedy do akcji wkroczył zabójca. Na liście do odpalenia znalazł się też Szymon K., ten sam, którego policja podejrzewała o zlecenie tego zabójstwa. Dlaczego? Bo zarejestrowały go kamery na chwilę przed egzekucją. Miał pofrunąć do nieba, tyle że jakoś nie zdążył. Czeczeński killer nie poczekał na niego i zaczął strzelać trochę wcześniej. No cóż, Szymon K. miał bardzo mocną pozycję na Żoliborzu. A Szkatuła, który czuł się panem tej dzielnicy, nie zamierzał z nikim dzielić się gangsterskim tortem. Dlatego prawdopodobnie chciał upiec kilka pieczeni przy jednym ogniu. Lecz tym razem musiał się zadowolić śmiercią Budynia i B. Mniej więcej w 2004 roku, już po aresztowaniu Korka i śmierci komandosa, zabójstwo przypisuje się ludziom Szkatuły, Tomasz S. został zastrzelony w sierpniu 2002 roku na stacji benzynowej przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie. Szkatuła założył spółdzielnię, w której znaleźli się Ożarowski Wataszka Piotr S. Sajur oraz Zbigniew C. Dax z Mokotowa. Zaczęli ostro, bo od dojeżdżania wszystkich konkurentów i haraczowania. I wkrótce stali się postrachem miasta. Byli na tyle mocni, że dojechali nawet mafijną legendę Janusza G., grafa, i kazali mu się opłacać. A graf, który zarabiał na wszystkim, i na lichwie, i na prochach, obsrał się i bez gadania zapłacił 150 koła papieru. Nawiasem mówiąc, wcale nie był tak ostrym zawodnikiem, jak opisują go gazety. Na mieście bywał rzadko, chodził swoimi ścieżkami i nie wpieprzał się w paradę tym, których uważał za mocniejszych od siebie. Graf współpracował ze Zbigniewem K., Balbinem, ale ten drugi nie chciał się spółdzielni opłacać, więc w 2006 roku został znaleziony przy swoim Mercedesie. Słyszałem, że Balbina załatwili ci sami ludzie, którzy w 2007 roku zastrzelili Pawła N., Mrówę, ale nie gwarantuję, że to prawdziwa informacja. Jeżeli tak, to byli to killerzy ze wschodu, być może Czeczeni, być może Gruzini, albo jeszcze jacyś inni przybysze z Zabuga. Tak czy inaczej, Szkatuła rósł z dnia na dzień. Jednym z jego najbardziej zaufanych ludzi, a jednocześnie człowiekiem od mokrej roboty, był przyrodni brat, Marcin K., Belmondziak. To on mógł zastrzelić żoliborskiego gangstera Roberta B., bokserka. Bo według dziennikarzy ten drugi obraził jednego z członków ekipy Szkatuły. Obrażonym był Fesich S., pseudonim Kurd. Otóż podczas suto zakrapianej wielkanocnej imprezy Kurd wylewnie poklepywał po plecach swoich kompanów, co bokserek skomentował: tam, gdzie Turek klepie, tam będzie walił. Chodziło o to, że jak Kurd zgrywa czyjegoś przyjaciela, to znaczy, że trzeba się mieć na baczności. Taki afront towarzyski nie mógł przejść bez echa. Oczywiście między bajki można włożyć wersję, że odpalono bokserka za brak manier. Robert nieźle sobie nagrabił. Miał przynosić hajs z Żoliborza, a szybko zaczął się stawiać. Uznał, że pieniądze należą się wyłącznie jemu, nie zaś szkatule. Ciągle powtarzał, nie będzie mi taki łach jak szkatuła mówił, co mogę robić. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o siano, bez dwóch zdań. Egzekucja bokserka miała pokazać innym opornym, że takie gry nikomu się nie opłacą. Zastrzelono go na ulicy Reymonta, na Bielanach. Podobno Belmondziak, idąc na akcję, ubrany był cały na czarno, jak jakiś pieprzony ninja. A po robocie zamknął się na 4 dni w jakimś hotelu i cały czas się mył, żeby zmyć z siebie ślady prochu. A wracając do Kurda, S był ważną postacią w grupie szkatuły. Wprawdzie sam raczej nie zabijał, przynajmniej nie w Polsce, ale odpowiadał za logistykę egzekucji. Zapewniał ludzi, głównie z Kaukazu. Organizował im broń. Dostarczał na miejsce zbrodni. Pomagał zniknąć. Można powiedzieć, że po Belmondziaku był u szkatuły numerem 3. Inna sprawa, że lubił opowiadać, jaki to z niego ostry killer. I o ile wiem, w Turcji ma zarzut za jakąś głowę. Władze tureckie wystąpiły nawet do Polski o zgodę na ekstradycję Fesicha, ale nasi uznali, że nad Bosforem łamane są prawa człowieka, że Kurd nie będzie miał uczciwego procesu i tak dalej. Tym sposobem S pozostał u nas. Gdy już jesteśmy przy ofiarach grupy szkatuły, to nie możemy pominąć sprawy Konrada O, Oboja, tego, co go odpalili w szpitalu bielańskim w sierpniu 2004 roku. Obój był prawą ręką nowodworskiego bossa Dariusza K, Karego. Ale sporo też działał na własną rękę, kręcąc lody z grupą Zmarek. Wszędzie go było pełno. Kiedy siedziałem w puszce, Obój zaatakował Wolumen. Ponieważ za kratkami przebywał również wówczas Szymon Złomianek, Konradowi wydawało się najwyraźniej, że bez trudu łyknie bazar. Obój panoszył się na całym Żoliborzu, więc Szkatuła uznał, że trzeba zorganizować rozkminkę. Strony spotkały się w barze przy stadionie Olimpii, na warszawskiej Woli. Gdy przyjechał Obój, zamiast do negocjacji, szybko doszło do strzelaniny. Zginął wtedy Bogu ducha winny kelner, a Konrad dostał kulkę w udo. Udało mu się uciec, ale na jakiś czas wypadł z gry, bo trafił do szpitala. I tam dopadła go śmierć. Wiem, że killerów zapewnił Kurd, a jednym z cyngli był obywatel byłego ZSRR. Oboja nie ma co specjalnie żałować, bo spotkała go sprawiedliwość za to, co zrobił innym ludziom. Choćby Arturowi H., ksywka Czacha, którego zastrzelił do spółki z pewnym młodziakiem w lesie. Dla młodziaka to był rodzaj mafijnej inicjacji. Pierwszy strzał do człowieka. Dlatego jebnął ofierze w plecy. Potem zdjęli z trupa fanty i zakopali ciało. Chodziło oczywiście o pieniądze. Ktoś od szkatuły odpowiada także za egzekucję na Januszu P., pseudonim Jancio. To był gangster ze Starej Gwardii. Można powiedzieć, że nawet słynny żoliborski boss, Stefan K., ksiądz, był w jakimś sensie jego wychowankiem. Wszyscy na mieście go szanowali. Dla młodych był kimś w rodzaju Nestora. Ale jak w 2007 roku policja rozbiła grupę żoliborską i zawinęła jej najważniejszych członków, to Jancio zaczął się pruć. No, niestety. Policji jakoś udało się go przekonać do współpracy i wkrótce dostał 60.
Instytucja tak zwanego małego świadka koronnego, czyli nadzwyczajne złagodzenie kary za współpracę z organami ścigania na mocy artykułu 60 kodeksu karnego. Możliwości jego zastosowania nie przekreśla zarzut zabójstwa. Przepis autora.
A Janusz dużo wiedział. Nie tylko o Żoliborzu, ale także o samym szkatule. W 2010 poszła fama, że Jancio będzie zeznawał do sprawy bokserka, czyli stał się szalenie niebezpieczny dla grupy Rafała S. i jej killera Belmondziaka. Dlatego w listopadzie 2010 roku odwiedził go zabójca. Jancio zginął przed swoim domkiem letniskowym w okolicach Pomiechówka. Prawdopodobnie w ekipie killerów był Bukaciak z Konstancina, czyli Rafał B., prywatnie jeden z bliskich kolegów szkatuły. Sprawę zabójstwa szybko zamieciono pod dywan, bo prokuratura przestraszyła się, że skoro odpalono 60, inni gangsterzy nie będą chcieli iść na współpracę. Cóż, skoro tak się chroni najcenniejszych świadków. Nawiasem mówiąc, Bukaciak też może pogrążyć Rafała S., bo siedzi, ma zarzuty kilku głów i podobno rozwalił się po całości. Sypie wszystkich, bo co ma do stracenia? Wykopali mu już dwa ciała, gdzieś na Mazowszu, i kopią dalej. Podsumowując, mówi się, że Szkatuła ma sporo krwi na rękach, ale jaki tam z niego boss, skoro wysyłał ludzi na robotę, a sam siedział w fotelu i tylko czekał na sygnał, że już po wszystkim. Na tej zasadzie to każdy może zostać szefem grupy. Lubił swoją rolę i traktował ją trochę jak aktor. Godzinami przygotowywał się do spotkań, wręcz reżyserował je. Długo zastanawiał się nad swoimi przemowami, uczył się ich na pamięć. Chciał wywrzeć na rozmówcach jak największe wrażenie. Był w tym podobny do Dariusza K., Karego, który uwielbiał ojca chrzestnego i mówił cytatami z książki, żeby wzbudzić respekt wśród swoich i strach wśród konkurentów. A jako że w polskiej mafii nie było zbyt wielu miłośników dobrej literatury, łapali się na to wszyscy. Skąd mieli mieć pojęcie, że cytuje Maria Puzo? W sumie Szkatuła to cienki gość, który wyrabiał się na wielkiego mafioza.
Rozdział 12. Pruszkowska siekierę zada. Teoretycznie Henio mógł zostać mafijnym killerem, bo miał podstawowe predyspozycje do tego fachu. Nie widział problemu w odbieraniu życia drugiemu człowiekowi, zwłaszcza gdy ten zalazł mu za skórę, a poza tym prawie nigdy nie rozstawał się ze sprzętem służącym do zabijania. Mógł zostać, ale nie został, bo grupa Pruszkowska najwyraźniej uznała, że taki egzekutor byłby raczej utrapieniem niż atutem w mafijnych porachunkach. Jeśli ktoś kojarzy zawodowego zabójcę z hollywoodzkim przystojniakiem w garniturze, przemierzającym Amerykę luksusowym sportowym samochodem, widok Henia zapewne zdumiałby go niepomiernie. Rodzimy kandydat na cęgla był kompletnym przeciwieństwem romantycznego wizerunku rodem z amerykańskiego filmu. Wychowany w środowisku pruszkowskiej patologii, wywodzący się z kwartału Murowańców, czyli bieda czworaków straszących odrapanym tynkiem w rejonie ulicy Komorowskiej, był zbyt prymitywny nawet dla bossów polskiej mafii. Poza tym nieobliczalny Henio nie dawał gwarancji, że z życiem rozstanie się ten, kto ma się z nim rozstać, nie zaś całkowicie przypadkowy przechodzień, w oczach egzekutora doskonały kandydat na denata. Co nie zmienia faktu, że jakimś tam specyficznym i nieco przewrotnym szacunkiem Henio cieszył się nawet wśród gwiazd gangsterki. Wiadomo było, że poluje na ludzi i do mokrej roboty nie potrzebuje wyrafinowanej broni palnej, że wystarczą mu przyrządy służące do prac przydomowych. Niektórzy określali go mianem Henia Toporka, bo wielokrotnie wyruszał w miasto, mając za pazuchą albo niewielką siekierę, albo tę nieco większą. Nie mówiąc już o nożu, który w kieszeni Henia był tym, czym u innych chusteczka do nosa. Po dziś dzień po Pruszkowie krążą legendy o ofiarach Henia, nawiasem mówiąc chętnie podsycane przez zainteresowanego, który jednak nigdy nie usłyszał zarzutu zabójstwa. Nie on jeden zresztą, bo wielu rzeczywistych mafijnych killerów uniknęło odpowiedzialności za krwawe czyny. Tak czy siak, w legendzie pruszkowskiej przestępczości nasz bohater zapisał się jako cyngiel, choć bardziej jako samotny wilk niż członek wielkiego syndykatu. Jego postać jest interesująca dlatego, że doskonale ilustruje obyczaje panujące w podwarszawskiej miejscowości na przełomie lat 80. i 90. Można założyć, że takich Heniów, gotowych na każde okrucieństwo, znalazłoby się tam wówczas więcej. Naszego bohatera znał gangster, którego dane obiecałem zachować do swojej wiadomości. Nazwałem go zatem Omegą. Panowie nie darzyli się przesadną sympatią. Oto jego opowieść. Omega.
Henio to był stary złodziej mieszkaniowy. Jego życie toczyło się od włamu do włamu i od flaszki do flaszki. W sumie nieskomplikowany rozkład dnia, ale wymagający pewnej smykałki. Bo talent to jednak trochę za duże słowo. No i od odsiadki do odsiadki, ponieważ Henio często lądował w chliwie. Tyle, że z wyrokami za kradzieże, ewentualnie za naruszenie czyjejś nietykalności osobistej. I kraść trzeba umieć, i pić też. Mały, chudy, niegramotny, z wiecznym wytrzeszczem oczu. Nie dałbyś za niego 5 groszy. Nie muszę dodawać, że edukację porzucił, jak tylko się zorientował, że profesorem nie zostanie. Czyli dość szybko. Jeśli chodzi o jego osobowość, to wystarczy jedno określenie. Skończony debil. Żeby się o tym przekonać, wcale nie trzeba było wdawać się z Keniem w dyskusję. On miał głupotę wymalowaną na twarzy i to jaskrawymi kolorami. Niektórzy tak mają, inni zdradzają się dopiero po jakimś czasie. Kenio przeważnie działał sam, ale zdarzało się, że chodził na robotę z niejakimi Cyganem i Bumblem. To byli jego najbliżsi kompani i im ufał. Gdy miał jakieś problemy z wrogami, zwierzał się im i niemal zawsze padało hasło: zabiję skurwysynów. Cygan i Bumbel kiwali tylko głowami. Wierzyli, bo wiedzieli, do czego jest zdolny. Ci, którzy mieli jakieś żale do Kenia, potrafili mu to okazać. Zdarzało się, że całymi godzinami bywał suszony. O co chodzi? Mieścizarz działa się zimą, brało się delikwenta, wiozło nad jeziora, a czasem na glinki, na żbikowie i podtapiało. Często pod lodem. Jak już tracił przytomność, wyciągało się go i wieszało wysoko na drzewie, żeby wysechł na mrozie. A potem znowu kąpiel i znowu suszenie. Czasami Henio zbierał za nie swoje winy. Jako, że kilka razy wszedł nie do tego mieszkania, co trzeba, wszyscy się przyzwyczaili, że facet nie respektuje reguł. Jak komuś na żbikowie obrobiono kwadrat, to jechało się do Henia jako głównego podejrzanego. I dojeżdżało go. Kiedyś Henio wszedł w spór z pewnym Benkiem z Ursusa. Też chłopakiem znanym na mieście. Podejrzewam, że poszło o siano. Słyszałem, że Benek wspólnie z chłopakami ze Żbikowa ostro dojechali Henia. Pewnie spuścili mu niezły łomot, ale dziś trudno ustalić, czy rzeczywiście tak się stało. Podejrzewam, że skończyło się zwyczajową suszarnią. Bez względu na to, jaki był powód, Henio podszedł do konfliktu wyjątkowo poważnie. Uzbroił się, już nie w toporek czy nóż, ale kupił albo zrobił sobie obrzyna i zaczaił się na Benka. A obrzyn ma to do siebie, że wprawdzie nie jest celny, ale pluje śrutem po całości. Gdy tylko Benek zbliżył się do Henia, ten wypalił. Nie mam wątpliwości, że chciał zabić, ale tym razem mu się nie udało. Odstrzelił jedynie ofierze rękę w łokciu i dał drapaka. Przedramię nadawało się tylko do amputacji, ale Benek nie wyraził na nią zgody i w efekcie ręka po prostu uszła. Stąd krzywka łapka, którą został ochrzczony. Jako, że ja kumplowałem się z Bumblem, on często mi przy wódzie opowiadał o wyczynach Henia. Zawsze była jakaś kosa w brzuchu, jakaś siekiera na głowie. W każdym razie Henio nie krył, że ma na koncie kilka głów, tyle że nikt go za rękę nie złapał. W jakimś sensie pruszkowscy gangsterzy czuli przed nim respekt. Łatwość, z jaką sięgał po broń, robiła wrażenie nawet na starych recydywistach. A on ich z kolei nie znosił. Nie mam pojęcia dlaczego. Może był uczulony na ich punkcie? Nawet wobec mnie okazywał swoją niechęć, choć żadną grubą rybą nie byłem. Może jednak miał jakiś żal, że najsłynniejsza polska grupa przestępcza go nie zatrudniła. No ale wiesz, jacy są wariaci. Przecież zarówno Henio, jak i jego kompan Bumbel byli leczeni psychiatrycznie. Za chorym psychicznie nie nadążysz. On ma swoje reguły gry i nigdy nie wiadomo, co mu strzeli do łba. Zwłaszcza po alkoholu. Taki Bumbel w napadzie szału potrafił podpalić żonie gabinet kosmetyczny albo latać z bronią na golasa po ulicy. Był jednak na tyle sprytny, że wymiar sprawiedliwości jakoś się go nie czepiał. I mimo wszystko na tyle głupi, że po ostrym piciu wziął do samochodu syna swojego brata i chrześniaka. I pojechali. Podróż była krótka. Bumbel spowodował wypadek, a nieszczęsny bratanek zginął na miejscu. Po wyjściu z więzienia, w którym przesiedział kilka dobrych lat, był już wrakiem człowieka. Postarzał się niesamowicie. Henio natomiast unikał wody. Wiedział, że jest na prochach, że po wypiciu kilku lufek staje się nieobliczalny, więc może się to skończyć tragicznie. I dla innych, i dla niego samego. Dlatego na mokrą robotę zawsze chodził trzeźwy.
Rozdział 13. Pulp Fiction po polsku. Słowo killer z reguły budzi strach. Mimo to niektórzy zabójcy zatrudnieni przez polską mafię bardziej nadawaliby się na bohaterów komedii niż na czarne charaktery mrocznego kina kryminalnego. Tacy jak choćby ten, który miał zastrzelić Krzysztofa K. Nastka, gangstera blisko związanego i z Pruszkowem, i z Wołominem. Otóż 3 września 2002 roku, wczesnym rankiem w Warszawie, przeprowadzono zamach, który wszedł na stałe do historii polskiej przestępczości zorganizowanej. Strzelec czekał na swoją ofiarę pod salonem GR na ulicy Koraciego. Gdy zobaczył Nastka, podszedł i z bliskiej odległości oddał w jego kierunku 6 strzałów w głowę i w klatkę piersiową. A jednak kule nie zabiły ofiary, bo killer użył zawilgoconej amunicji, która już dawno straciła siłę rażenia. Nastek po krótkim pobycie w szpitalu powrócił do przestępczej gry. został zabity kilka miesięcy później pod swoim domem na warszawskim Bemowie. Tym razem z pewnością strzelał ktoś inny. Zdaniem policji ekipa zabójców, bo było ich co najmniej dwóch, przeprowadziła egzekucję wyjątkowo sprawnie. Były też i inne nieudane egzekucje, które nie zrobiły wprawdzie wielkiej medialnej kariery, choć mogłyby zainspirować niejednego scenarzystę specjalizującego się w komediach. Oczywiście owe zabójcze falstarty śmieszą tych, którzy o nich czytają. Tym, którzy stali oko w oko ze śmiercią, wcale nie było i czasem nie jest do śmiechu. Oto przykład. Znany podwarszawski wataszka Mirek D., zwany Miśkiem z Nadarzyna, miał ekipę, która wprawdzie nie była liczna, za to skuteczna. W jej skład wchodziło m.in. dwóch gangsterów, Galus i Fala. Ten drugi w pewnym momencie wpadł i trafił za kratki. Był to rok 98, zatem czas, gdy policja notowała coraz więcej sukcesów w walce z polską mafią. Gdy Fala dostał przepustkę, u bram więzienia pojawił się Galus. Miał zawieźć kompana do domu. Problem tkwił w tym, że wojna pomiędzy gangami właśnie eskalowała, więc Galusa poszukiwali killerzy z konkurencyjnych formacji. Mówiąc wprost, był na liście do odpalenia. Trudno powiedzieć, czy zdawał sobie z tego sprawę, czy nie, ale nawet jeśli, nie ukrywał się i funkcjonował w miarę normalnie.
Zaraz zawiozę cię do domu na obiad, ale najpierw muszę coś załatwić,
powiedział Galus, gdy Fala wsiadł do auta.
Nic wielkiego, zajmie mi to kilka minut i dajemy na Hawirę.
Przepustkowicz, choć bardzo tęsknił za domem, uznał, że nie powinien utrudniać koledze życia, więc przyzwalająco skinął głową. Podjechali razem pod restaurację, gdzie miało dojść do spotkania. Wysiedli z samochodu i czekali. I wtedy nagle rozegrała się scena jak z filmu Pulp Fiction, w której niedoświadczony gangster próbuje zastrzelić prześladowców. Wywala całą serię, ale nie trafia ani razu. Zza lokalu wybiegł młody chłopak z pistoletem w ręku i rozpoczął ostrzał. Miał zabić Galusa, którego jakoś nie imały się kule. Natomiast jedna z nich trafiła Falę w nogę. Postrzelony upadł na ziemię, a z rany obficie popłynęła krew. W pewnym sensie jego przepustka skończyła się, zanim jeszcze rozpoczęła się na dobre. Przerażony killer, gdy zorientował się, że nie ma już czym strzelać, a trafił kogoś, na kogo nie było zlecenia, dał w długą. Galus pochylił się nad kompanem.
Bardzo ci dziękuję. Zapewniłeś mi doskonałą rozrywkę.
Wycedził przez zęby wściekły Fala. Oczywiście o wszystkim dowiedziała się policja i zrobiła się afera. Fala musiał natychmiast wracać do puszki. Natomiast Galus pojął, że nie jest na mieście tak bezpieczny, jak mu się wydawało, i zaczął chodzić w kamizelce kuloodpornej. I słusznie, bo po pierwszej próbie zamachu pojawiły się kolejne. Na szczęście dla niego równie nieudane. Rozdział 14. Śląski killer strzela w Szczecinie. Był chłodny styczniowy dzień 97 roku. Zamieszkały w Szczecinie Białorusin Wiktor Fiszman zdawał sobie sprawę, że w tym portowym mieście grunt zaczyna mu się palić pod nogami, ale chyba nie sądził, że za jego głowę wyznaczono już cenę. Być może naiwnie wierzył w to, że ktoś, kogo określa się mianem członka rosyjskiej mafii, w Polsce jest nietykalny, że legenda okrutnej i wszechmocnej struktury przestępczej z Zabuga jest wystarczającym postrachem nawet na krajowych gangsterów. Że obawia się jej nawet ich potężny boss Marek M., pseudonim Oczko. Jeżeli jednak tak sądził, to się przeliczył. 6 kul wystrzelonych przez killera z pistoletu maszynowego na ulicy Malczewskiego udowodniło mu, że tam, gdzie w grę wchodzą wielkie pieniądze, nie ma respektu przed moskiewskim straszakiem. Tyle, że zastrzelony Białorusin nie miał już czasu na analizowanie owego dowodu i na wyciąganie wniosków. Zmarł na miejscu. Sprawę Fiszmana dobrze zna Karo, człowiek niegdyś związany z polską przestępczością zorganizowaną, choć z pewnością nie zasługujący na określenie go mianem gangstera. Znany czytelnikom z tomu Masa o bosach polskiej mafii. Ten organizator podziemnego hazardu w latach 90. prowadził swoje interesy także w Szczecinie i utrzymywał bliskie relacje z grupą Oczki. Znał zarówno samego Białorusina, jak i człowieka, który go zabił. Karo.
Powiem ci, że cała ta historia z Fiszmanem zawiera w sobie wiele niewiadomych. Wiktor, o czym wiedzieliśmy wszyscy, był rezydentem moskiewskiej mafii w Szczecinie. Nie chcę rozstrzygać, czy chodziło konkretnie o grupę sądzewską, czy jakąś inną strukturę. ale z pewnością pilnował interesów Rosjan. Dziwne zatem, że doszło do konfliktu. Marka M., który przecież miał w swojej ekipie killerów z Zabuga, z gangsterem z byłego ZSRR. Przecież powinni iść ręka w rękę, a nie łapać się za łby. A może tak zwana ruska mafia wcale nie była żadnym monolitem? I tak jak w Polsce składała się z wielu rywalizujących ze sobą grup?
Znałeś go?
Naturalnie. W Szczecinie znali się wszyscy. Tamtejsze miasto to nie była jakaś nieprzeliczona armia. A Fishman, białoruski Żyd, był bardzo ruchliwy. Fajny chłopak, muszę przyznać. Świetnie się z nim rozmawiało. Bardzo wysportowany, sprawny, doskonale umiejący się bić. Słowem, komandos. Jeśli dodać do tego imponujący intelekt, nie śmiej się, to był naprawdę łebski gość, dostajemy obraz typowego faceta z radzieckich służb. Często ze sobą rozmawialiśmy po rosyjsku. To nas zbliżało dodatkowo.
Czym Fishman zajmował się w Szczecinie? Mydłem i powidłem, jak mawia masa?
Powidłem, a raczej konfiturami. Największe ich słoiki stały na giełdzie samochodowej. Więc zarówno ludzie oczki, jak i ruscy starali się mieć ją pod kontrolą. To była gra o naprawdę duże pieniądze. I na tym tle dochodziło do coraz częstszych zadrażnień. Choć nie przybierały one jakichś gwałtownych form. Po prostu panowie coś sobie mówili, rzucali jobami i rozchodzili się każdy w swoją stronę. Fishman miał również pod sobą kilka burdeli. Co się Markowi M. bardzo nie podobało. On chciał być monopolistą na rynku, a tymczasem wchodził mu w paradę ruski.
Czy konflikt między Oczką a Fishmanem dawał się odczuć na mieście?
Nie aż tak bardzo. Ja bym się pewnie długo nie zorientował, co jest grane, gdyby nie pewne zdarzenie pod jedną z dyskotek. Był wieczór, nie pamiętam dokładnej daty. Staliśmy przed wejściem we trzech. Ja, Marek D., czyli prawa ręka Oczki, oraz Rafał H., czarny. W pewnym momencie przyjechał Wiktor. Zaparkował swojego Mercedesa S-klasę i podszedł do nas. Marek D. podał mu rękę od niechcenia, ale my przywitaliśmy się z nim po kumpelsku. Chwilę pogadaliśmy, po czym Fishman odjechał.
I to wszystko? Wydarzenie niezbyt spektakularne. Nie było wtedy z wami Marka M.?
Nie, był wtedy w Warszawie. Zdarzenie może i nie przesadnie dramatyczne, ale kiedy gapiliśmy się za odjeżdżającym Mercedesem, Marek D. powiedział: patrzcie, jakimi furami jeżdżą te kurwy. Już im Moskwicze nie wystarczają. Z tonu jego głosu wywnioskowałem, że jest ostro i że chłopcy wkrótce pójdą na noże. Myślę, że solą w oku szczecińskich były wspomniane burdele Fishmana. Prasa pisała, że Oczko nie życzył sobie także konkurencji na rynku narkotykowym. Ale myślę, że nie o to poszło. Konflikt narastał przez jakiś czas, aż wreszcie Marek M. uznał, że trzeba się pozbyć niewygodnego rywala. Zaczął więc szukać killerów. Przypominam, że Fishman nie był jakimś neptkiem i do odpalenia go należało zebrać odpowiednią ekipę.
Rozumiem, że w Szczecinie nie brakowało takich ludzi.
Przetarg na zlecenie wygrała grupa Janka T., krakowiaka, ze Śląska. Facet czuł się wielkim mafijnym bosem na swoim terenie, kompletnie zapomniawszy, że działa tam jeszcze kilku innych ostrych i wpływowych gości. Jak choćby Zygmunt L., Sandokan, skądinąd całkiem fajny facet, no ale to zupełnie inny temat. Krakowiak po przyjęciu zlecenia wytypował killera. Egzekucję miał przeprowadzić Zdzisiek Eł. Ponoć Krakowiak miał za to dostać 100 tysięcy złotych. Dola wykonawcy wynosiła 1/5 sumy.
20 tysięcy? Mało za ludzkie życie. Znałeś Zdziśka?
Tak, ale o jego krwawych wyczynach dowiedziałem się już po egzekucji. Zdziwiłbyś się, jaki to był inteligentny facet, przerastający o kilka głów swojego szefa. Do dziś nie rozumiem, jakim cudem zgodził się zostać podwładnym Janusza T. No, ale nie ma się co nad tym zastanawiać.
Sam Krakowiak podczas procesu określał swojego killera mianem wcielonego diabła. Wszystkie winy próbował zrzucić właśnie na niego.
Jasne, bo niby Krakowiak był aniołem. Dajmy spokój jego teologicznym wynurzeniom. W każdym razie to Zdzisiek podjął się odpalenia Fishmana. Jego kontaktem w Szczecinie miał być Paweł S. Gangster ze Starej Gwardii, kontrabandzista będący kimś w rodzaju mentora Oczki. To w jakimś sensie on stworzył szczecińskiego bossa. I teraz zdecydował się pomóc Markowi M. w pozbyciu się konkurenta z Zabuga. Przyjechał z Dzisiek. Przywiózł go jego kierowca, który w ogóle nie znał Szczecina. Więc oczywiście natychmiast zgubił drogę. O kant dupy potłuc taką robotę. W takiej sytuacji kierowca doskonale znający teren to podstawa. Dziwię się, że killer nie brał tego pod uwagę. Czy oni obaj sądzili, że Fishman to autostopowicz, który będzie na nich czekał przy drodze, wsiądzie do auta i da się odstrzelić? No, wprawdzie akcja została powtórzona, ale i za drugim podejściem nie udało się posłać Białorusina w zaświaty. Dopiero za trzecim, gdy zabójcę zawiózł na miejsce zbrodni lokalny kierowca, udało się wykonać zlecenie. Zdzisiek czekał na Fishmana przy parkingu w pobliżu jego domu. Gdy Wiktor wysiadł z Mercedesa, wystrzelił do niego z pistoletu maszynowego. Fishman miał tylko 33 lata. Żal chłopa.
Czy to była jedyna głowa tego killera?
A gdzie tam? Za Fishmana sąd skazał Zdziśka na jedno dożywocie. Na drugie facet zasłużył sobie, zabijając właściciela kantoru w Przemyślu. Był jeszcze oskarżony o zabójstwo inkasenta krakowskiej firmy Rowita, ale od tego zarzutu został uniewinniony. Czy to wszystkie jego głowy? To już trzeba pytać jego. W każdym razie Zdzisiek trochę sobie posiedzi. Może się starać o warunkowe zwolnienie. Dopiero po 30 latach.
Rozdział 15. Wiersze i długie noże. O zabójstwie ochroniarza w poznańskim klubie nocnym El Chico wspomniano już w tomie Masa o bosach polskiej mafii, ale dla przypomnienia. W lipcu 1995 roku trzech rosyjskojęzycznych killerów pojawiło się w popularnym przybytku rozkoszy, gdzie wkrótce rozpętało się piekło. Jeden z pracowników lokalu został zasztyletowany, drugi postrzelony. Sprawcy tej jatki być może nigdy nie zostaliby zatrzymani, gdyby jeden z zabójców nie pozostawił na miejscu zbrodni odcisków palców. Po latach Aleksander S. wpadł w Niemczech i szybko okazało się, że to właśnie on brał udział w ataku na El Chico. Natomiast zarzut podżegania do zbrodni usłyszał Marek M. Oczko. Karo dość dobrze znał killerów, bo przez jakiś czas mieszkali u niego w domu. Oczywiście, jak twierdzi, nie miał pojęcia, czym tak naprawdę zajmuje się sympatyczny tercet z Zabuga. Karo.
Rzecz działa się w czasie, kiedy prowadziłem w Szczecinie i jego okolicach sieć lombardów. Jednym z moich wspólników był Paweł S., wspomniany wcześniej mentor Marka M., pseudonim Oczko. Poprzez niego miałem dostęp do środowiska gangsterskiego. Albo raczej gangsterzy mieli dostęp do mnie, dlatego pewnego pięknego dnia Oczko poprosił mnie o przysługę. Chciał, żebym przechował u niego trzech gości z Zabuga. Naturalnie. Nie miałem wątpliwości, że chodzi o facetów z półświatka, ale przez myśl mi nie przeszło, że M sprzedaje mi aż tak trefny towar. Niby mogłem odmówić, ale chciałbym w tym miejscu zaakcentować słowo niby. Markowi M nie należało odmawiać. Zresztą zrobiłem to bardziej ze względu na Pawła S niż na bossa. Poza tym usłyszałem, że panowie po prostu czekają na jakieś tam dokumenty. Gdy już wejdą w ich posiadanie, natychmiast wyjadą do Niemiec.
Rozumiem, że dysponowałeś odpowiednimi warunkami dla takich gości.
I to pod każdym względem. Mój dom w podszczecińskich Policach nie dość, że był duży, to jeszcze stał na uboczu, pośrodku łąki. Z okien miałem doskonały widok na okolice.
Pamiętasz dokładnie, kiedy dokwaterował ci ich Oczko?
Na 3 miesiące przed wydarzeniami w El Chico, czyli w kwietniu.
Zanim przejdziemy do killerów, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego w ogóle pojawili się oni u Oczki. Dlaczego on starał się ich tak dobrze zakamuflować? Palił się im grunt pod nogami? Szukała ich policja?
Z pewnością. O wiele bardziej grunt pod nogami palił się Markowi M. Owszem, oni byli poszukiwani w Rosji, dlatego przyjechali do Polski. A konkretnie do Jerzego W., Żaby, który odpowiadał za narkotyki w grupie pruszkowskiej i to on przekazał ich Szczecinowi. Nad Wisłą byli w miarę bezpieczni, a wracając do Oczki. W połowie lat 90. Marek M. powoli zaczynał tracić wpływy. Bardzo zależało mu na tym, aby podporządkować sobie Dolny Śląsk, w szczególności Wrocław, ale tam właśnie się poparzył. Zamierzał haraczować tamtejsze burdele, a to okazało się, że lokalni wataszkowie to trudny orzech do zgryzienia. Jednym z tamtejszych bosów był Leszek Czy, skądinąd niezły pięściarz, były mistrz Polski. Zabawne, że w latach swojej sportowej świetności reprezentował milicyjny klub, Gwardia. I to on postanowił postawić się Markowi. Doszło do rozkminki pomiędzy grupą szczecińską i wrocławską. Gangsterzy spotkali się na nieczynnym dworcu świebockim. Zapowiadało się na niezłą jatkę, ale wtedy czy rzucił oczce przewrotną propozycję. Po co przelewać krew chłopaków? Chodźmy na solo. Który wygra, ten przejmie wpływy w mieście. I ostentacyjnie zdjął marynarkę. Przypominam, że to był mistrz Polski w boksie. Marek w bezpośrednim starciu z nim nie miał najmniejszych szans. Nie podjął zatem rękawicy i w ten sposób się skompromitował. W konsekwencji został wypchnięty z Wrocławia, a jego pozycja zachwiała się dramatycznie. Później próbował jeszcze przejąć Poznań, ale i stamtąd został pogoniony. Według logiki panującej w świecie gangsterskim nie miał wyjścia. Musiał wysłać w świat jasny przekaz, że wciąż jest groźny i trzeba się z nim liczyć. Tym bardziej, że zaczęli go cisnąć pruszkowiacy, którzy zorientowali się, że ich pupilek nie daje rady. Postanowił zatem przeprowadzić jakąś spektakularną akcję. Cóż, śmierć ochroniarza w popularnym poznańskim klubie miała służyć poprawie wizerunku szczecińskiego bossa.
Ale czemu na miłość boską akurat niewinnego ochroniarza?
Chodziło o to, aby wykazać się brutalnym zdecydowaniem. Wiesz, na zasadzie, walnijmy kogokolwiek, a ci na górze będą wiedzieli, że to wiadomość dla nich. Poza tym, kto pomści pracownika ochrony? Co innego, gdyby oczko kazał odpalić jakiegoś ważnego gościa z miasta. No, i wskutek tego w moim domu pojawili się Ruscy.
Jak ci się z nimi mieszkało?
Byli w miarę niekłopotliwi. A że ja mówię po rosyjsku i interesuje mnie kraj nad Wołgą, chętnie spędzałem z nimi czas. Zresztą przywieźli ze sobą pomoce naukowe, które inspirowały nocne dyskusje.
Masz na myśli pomoce strzelające ogniem ciągłym?
Ależ skąd? Przy mnie nie odstawiali killerów, ani nawet przestępców. No oczywiście, z biegiem czasu zacząłem nabierać pewnych podejrzeń. Ale nie na początku. Przywieźli ze sobą całą torbę kaset VHS i wspólnie oglądaliśmy rosyjskie filmy. Zapadł mi w pamięć zwłaszcza serial Ruski Transit, opowiadający o tamtejszej przestępczości zorganizowanej. Według Lincolna serial ten doskonale oddawał klimat panujący w rosyjskiej mafii.
Kto to był Lincoln?
Jeden z nich, Aleksander S. Ten po latach zatrzymany w Berlinie. Ja mu nadałem ksywkę Lincoln, bo jeździł samochodem tej marki. I w ogóle był zakochany w amerykańskiej motoryzacji. Cenił także amerykański przemysł zbrojeniowy, szczególnie karabinki automatyczne, choć zapewniał, że nie ma to jak AK-47. Drugi z nich, ostrzyżony na garnek, miał na imię Misza, czyli Michał. Między nami mówiąc, wyglądał na totalnego jełopę. Ale jak się okazało, pozory mylą. Był komandosem i raczej nie należało z nim zadzierać. Specjalizował się w rzucaniu nożem i bagnetem. Widziałem jego trening i nie chciałbym być celem. Trafiał bez pudła, a ostrze wchodziło w drzewo na kilka centymetrów. Trzeci, Max, w ogóle nie przypominał gangstera. Był bardzo szczupły, nosił długie jasne włosy i pisał wiersze. Nawiasem mówiąc, chętnie je nam recytował. Nie będę ich tu oceniać, bo rozmawiamy o killerach, nie o ludziach pióra, zwłaszcza, że facet lepiej niż piórem posługiwał się garotą, prymitywnym narzędziem do szybkiego duszenia ofiary. Miał dwa takie urządzenia, jedno wykonane ze struny fortepianowej, drugie ze zwykłej plastikowej linki. Takie jak ta do wieszania bielizny, nauczył mnie posługiwać się nimi, ale jakoś nigdy nie miałem okazji, żeby wykorzystać te umiejętności. Powiem ci, że duszenie garotą to całkiem spora sztuka. Wiesz, że uczyli tego w służbach specjalnych wielu krajów? Reasumując, to był bardzo wszechstronny tercet. Nożownik, strzelec i dusiciel.
Z twojej opowieści wynika, że spędzałeś z nimi bardzo dużo czasu.
Bez przesady. Zdarzało się, że nie widywałem ich całymi dniami, bo wyjeżdżałem z polic w interesach. Ale rzeczywiście, większość weekendu spędzaliśmy na rozmowach. Aż pewnego dnia nad ranem zbudziła mnie żona i mówi, a raczej krzyczy. Wstawaj, musisz coś zobaczyć w telewizji. Przetarłem oczy, patrzę I rozbudziłem się w mgnieniu oka. Pokazywano portrety pamięciowe trzech mężczyzn. Nie miałem wątpliwości, że chodziło o moich Rosjan. Tak dowiedziałem się o ich wyczynach w Poznaniu.
Rozumiem, że opuścili twój dom już wcześniej.
I tu się bardzo mylisz.